pana przewodniczącego sądowego.
Parę się zebrało elementów. Otóż oczywiście artykuł 6, ten, o którym żeśmy mówili, ustawy, powoduje to, że można odmówić leczenie pacjentowi, że nie można tylko w sytuacji zagrożenia życia, ale to znaczy, że w każdej innej...
Ale panie prezesie, ja przepraszam, pacjent nie jest doktorem i nie potrafi prowadzić
na tym problem polega.
Dlatego każdy ból jest zagrożeniem życia.
Ratownik, który przywozi, nie może diagnozować, więc on też nie do końca czuje się zagrożone życie.
Proszę powiedzieć to, co chcę powiedzieć, ja powiedziałem tylko wstęp do tego. Otóż tak naprawdę to jest zapisanie tego, co niestety jako prawo, co jest patologią obowiązującą na co dzień dzisiaj. Bo dzisiaj niestety każdy z państwa wie, że zdarza się, że pójdzie do szpitala i mu się odmówi. Niech pan sobie pójdzie zrobić leczenie czy badania prywatnie. Natomiast tworzenie prawa z patologii jest czymś po prostu bardzo niedobrym. A to patologiczne, coś, co ma miejsce teraz, staje się elementem ustawy.
Wygodnictwo dla przyszłych spółek prawa handlowego i prywatnego podmiotu.
Ale następny element tego, o czym chciałem powiedzieć. Jeżeli myślimy o generowaniu długów przez szpitale, to trzeba, no, to były, te analizy były wielokrotnie przeprowadzane. Ja czytałem kiedyś tam, że połowa długów naszego systemu ochrony zdrowia została wygenerowana przez 10 czy 20% placówek. Że jak gdyby są to ci, którzy najwięcej pieniędzy spowodowali największe wydatki. Natomiast trzeba jednak, żeby to oceniać, przeprowadzić głębszą analizę. Bo może się okaże, że są to placówki, które prowadzą najbardziej skomplikowane działania, prawda? Czy najbardziej, no bo inaczej będzie zadłużał się szpital, który musi mieć to narzędzia, a inaczej ten, który prowadzi coś na poziomie szpitala powiatowego i tego wszystkiego nie ma. I myślę, że tak uproszczone analizy robić nie można, że jest pewna, że tutaj jednak trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się każdej placówce, która się zadłuża. Natomiast tutaj niestety muszę zaprotestować wobec porównaniu polskich 4% PKB z 10 czy 11% innych państw. Kiedyś wielki wódz rewolucji powiedział, nieważne jak ludzie głosują, ważne kto głosy liczy. Otóż, proszę państwa, 4% PKB polskie to są publiczne wydatki na służbę zdrowia. To jest to, co idzie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie obejmuje to prywatnych wydatków, wydatków na zwolnienia lekarskie, a to się liczy na całym świecie, szkolnictwo medyczne. Ja widziałem analizę pełnych wydatków z Polski. Ona wtedy nie odbiega od wydatków innych państw. Problem polega na czymś innym, na tym, że my mamy niskie PKB. Jeżeli powie się, że razem zsumowane polskie wydatki na ochronę zdrowia to jest 8 czy 9 czy 10% PKB, tego nikt dokładnie nie policzył tak naprawdę i porówna się z francuskimi czy z amerykańskimi ilomaś tam procentami PKB, to tego jest w Polsce po prostu znacznie mniej, bo jesteśmy biedniejszym państwem. I na tym chyba problem polega, a nie na tym, że tam jest 4, że tu jest 4, a mamy 8. 4% są publiczne wydatki, a 8 to jest całość.
Mimo tych różnic wydatków okazuje się, że francuska służba zdrowia też wcale bliska ideału nie jest, a może nawet i troszeczkę gorsza, no bo tam są Polacy. Pani przewodnicząca, pani...
Nie, bo ja słucham, panowie dyskutujecie, dżentelmeni podobno nie mówią o pieniądzach, a panowie o pieniądzach, ale powiem więcej tutaj, że żaden z panów nie powiedział o tym, że tych pieniędzy się nie liczy. Ja się nie zgodzę z panem posłem, że NFZ pieniędzy ma mało i że ma mały strumień. Panie pośle, Narodowy Fundusz Zdrowia źle te pieniądze wydaje. I pan doskonale o tym wie. Co więcej, w Polsce narobiło się tyle prywatnych podmiotów w służbie zdrowia, często nie mających nawet standardów, spełniających standardów. Ja nawet wiem, bo znam takich, którzy nawet się leczą w takich prywatnych podmiotach, a potem powikłania leczą w państwowej służbie zdrowia, bo to też jest standard. Czy się pan zgodzi? I Narodowy Fundusz Zdrowia kupuje procedury bardzo drogie w takich szpitalach, gdzie się o 17 gasi światło. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, policzmy te pieniądze, które dzisiaj są. Jak one są dodatkowane? Dlaczego? Ja nie wiem. Ja oddaję, wiem ile oddaję, bo dostaję dokument. I teraz pytanie jest moje takie, jak te pieniądze są wydawane? Dlaczego od 10 lat, jak zmieniony jest system w Polsce, nikt nie zrobił rejestru usług medycznych, czy jakiegokolwiek innego rejestru, który pokazałby, czy te pieniążki, które oddajemy dzisiaj, całkiem niemałe. Jak pan prezes powiedział, jak na polskie możliwości, na kraj rozwijający się, to są całkiem duże pieniądze. Jak one są wydatkowane? Ile pochłaniają leki, ile przecieka przez to sito, do którego chce się dolewać wody. Ja się zgadzam z tym, że trzeba dołożyć pieniędzy i być może należy to zrobić, ale dopiero po uszczelnieniu systemu. Tutaj używam tego hasła, które pani Kopacz sobie przywłaszczyła, bo to było hasło Solidarności, bo my od 1999 roku, jak prowadził pan premier Buzek ten system, pytamy, gdzie jest rejestr usług medycznych i my nie pozwolimy na to, żeby kolejne pieniądze były wyciągane z kieszeni pacjentów, to znaczy czy w postaci współpłacenia, czy w postaci dodatkowych ubezpieczeń, to też chciał robić pan profesor Religa, dokąd się nie wprowadzi rejestru usług medycznych. To znaczy, jeżeli ja będę wiedziała, że moje pieniądze w 90% dzisiaj wydawane są efektywnie i że to nie starcza, to ja powiem ok. I jasne, rozumiem, medycyna jest dynamiczną nauką, rozwija się bardzo i trzeba dać pieniędzy więcej, dołożę. Ale proszę przedstawić mi rachunek, że to, co
pani
dzisiaj daje, jest wydatkowane pani prawidłowo.
Przewodnicząca jest prosta.
Dziękuję, pani przewodnicząca Maria Ochman. Pan
pani przewodnicząca, jest prosta zasada, którą wprowadziliśmy, pan profesor Liga prowadził już od razu, kiedy objął Urząd Ministerstwa Zdrowia. Prosta zasada i tę zasadę będziemy promować i będziemy jej wierni. To jest po pierwsze, znaczy jedna zasada, równoległe uszczelnianie systemu i wzrost nakładów na służbę zdrowia. Nie da rady. Kiedy pani przewodnicząca powie, że jest uszczelniony system? Kiedy? Jakie pani ma mierniki, wskaźniki, że powie tak, teraz w tej chwili uszczelniła system? Równomierne, równoległe działanie musi być uszczelniające system i to robiliśmy, dokładnie robiliśmy, bo przygotowaliśmy koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, ustawę o sieci szpitali i ustawę o rejestrze usług medycznych. Tak, i to jest prawda. I racjonalizacja gospodarki lekami. To były cztery ustawy, które przygotowane było. Zresztą już pan profesor Liga, zresztą mamy bardzo wielkie pretensje i niezrozumienie w ogóle, dlaczego pani minister Kopacz nie wykorzystała ustawy o koszyku gwarantowanych świadczeń przygotowane przez pana profesora Ligę.
I w ogóle odstąpiła od pracy
I plus zwiększenie nakładów. To najlepszy dowód to,
ja myślę, że to mogłoby zaszkodzić kampanii prezydenckiej.
Wzrost 1% składki i tak dalej, czyli zwiększenie nakładów. I to robiliśmy. Tego dowodem jest to, że wdawiliśmy w Narodowym Funduszu Zdrowia 1 600 000 000 zł nadwyżki finansowej. 1 600 000 000 zł.
Ale
to dobrze, no ale w każdym razie, jeśli my wprowadzamy taki mechanizm, wprowadzaliśmy, że robiliśmy uszczelnienie systemu, to jest uporządkowanie tego systemu, uszczelnienie systemu i jednocześnie zwiększaliśmy nakłady na służby zdrowia, to jest racjonalne, perspektywiczne i konstruktywne rozwiązanie. Natomiast tutaj pani przewodnicząca jakby przejęła pani od pani minister Kopacz, albo pani minister Kopacz przejęła pani przewodniczącej, że nie, najpierw uszczelnienie systemu, a potem
to jest wprowadzenie, ja to jest po prostu uważam, że
równoległe działanie muszą być.
To jest uczciwe.
Mieliście
2 lata, trzeba było zrobić ten rejestr usług medycznych. Też tego nie zrobiliście.
Bo to nie jest takie proste w sensie jednego roku.
Powróćmy, pani przewodnicząca i panie pośle, powróćmy do tego, co jest teraz.
Mówiliśmy to pan
obecnie odstąpiono.
Prezes Sośnierz dokładnie to miał policzone i dokładnie miał to przygotowane. Zresztą był pionierem w ogóle w rejestrze usług medycznych.
Panie pośle, pani przewodnicząca, panie przewodniczący. Odstąpiono od prac nad koszykiem świadczeń gwarantowanych, wprowadzono rozwiązania niekorzystne dla młodych lekarzy oraz złamano zasady dialogu społecznego i zlekceważono partnerów społecznych w pracach Platformy Obywatelskiej, Klubu Platformy Obywatelskiej nad ustawą i nad reformą służby zdrowia. Co oznacza mniej więcej koszyk świadczeń gwarantowanych, jest to sprawa wiadomo o co chodzi, ale na jakich zasadach wprowadzono niekorzystne rozwiązania dla młodych lekarzy, panie pośle?
Przede wszystkim chodzi o lekarski egzamin państwowy. Praktycznie pani minister Kopacz zapowiedziała w ogóle, że go zniesie w ogóle ten egzamin. Potem oczywiście były pewne zawsze pokrętne takie decyzje z roku, znaczy z miesiąca na miesiąc albo z tygodnia na tydzień. Potem no oczywiście cały czas chodzi o podwyżki dla lekarzy młodych i rezydentów i stażystów, no i zwiększenie rezydentur. To się stało. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ta słynna ustawa Wydlowska, jak pani przewodnicząca ją nazwała, bo 22 lipca, rzeczywiście nie objęła wtedy lekarzy młodych stażystów. Potem musieliśmy 30% zagwarantować ich od 2008 roku. I były pewne to niekorzystne rozwiązania. Natomiast tutaj no oczywiście jeszcze jest system szkolenia zawodowego i doskonalenia zawodowego, że rzeczywiście młodzi lekarze zostali pod kreską, jeśli chodzi o te podwyżki. To im się jakby teraz wyrównuje. No i rzeczywiście jest tak teraz, że w początkowej fazie młodzi lekarze mieli nawet troszeczkę większe zarobki, jeśli chodzi o podstawową, jak lekarze, którzy byli więc przez jakiegoś dłużej zatrudnieni. Natomiast teraz jest odwrotnie. Oni bardzo stracili na tych podwyżkach, na tych regulacjach implementacji dyrektywy, przede wszystkim unijnej organizacji czasu pracy. Dlatego oni teraz są w gorszej sytuacji. No i rozwiązania proponowane przez panią minister Kopacz, poza tym, że zwiększone są rezydentury i miejsca, to jest dobre, nie mają się nijak do tej rzeczywistości no, bardzo niekorzystnej.
Bardzo dziękuję. Panie prezesie, łamanie zasad dialogu społecznego i lekceważenie partnerów społecznych.
No, ja mogę ze zdumieniem powiedzieć to, że ze zdumieniem przeczytałem ustawę o prawach pacjenta i ustawę o rzeczniku praw pacjenta, tą, która wyszła z Komisji Zdrowia czy z podkomisji. Rozumiem, że to jest pewnie ten sam dokument. No, stowarzyszenie jest tą organizacją, która jako pierwsza walczyła instytucję rzecznika pacjenta, mówiła o tym od początku istnienia, apelowaliśmy do Prawa i Sprawiedliwości, zresztą nie było tutaj woli załatwienia tej historii, bo był projekt ustawy złożony do laski marszałkowskiej i w tamtej kadencji niestety nie doczekał się żadnego rozwiązania. Natomiast co się stało w chwili obecnej z tą ustawą, nie naszą, ona była autorstwa posłów Platformy. Otóż pomocy dla poszkodowanych, a poszkodowani zawsze będą w wyniku błędów i wypadków medycznych, bo błędów tylko nie popełnia ten, kto niczego nie robi. Przy najszczerszych, najlepszych chęciach zawsze się będzie zdarzało, że się coś nie uda, że ktoś popełni jakiś błąd. Ale ta ustawa żadnej pomocy poszkodowanym nie gwarantuje. To w ogóle nie zostało ruszone. Natomiast instytucja rzecznika pacjenta, ta, o którą żeśmy od początku walczyli, w ramach tej ustawy ma być instytucja, rzecznik ma być człowiekiem powoływanym na zasadzie konkursu organizowanego przez ministra zdrowia. Minister zdrowia wyłoni trzech ludzi, z których jednego będzie mianował premier na stanowisko rzecznika pacjenta. Rzecznik miał być tym, kto monitoruje z punktu widzenia świadczeniobiorcy system ochrony zdrowia, do niego miały spływać skargi i ewentualnie w naszej koncepcji przynajmniej miał przedstawiać władzom publicznym, parlamentowi, co jest źle, zwracać uwagę. Minister zdrowia jest odpowiedzialny za jakość świadczonych usług. Wybiera sobie rzecznika pacjenta. Czy ktoś z Państwa wierzy, że będzie to niezależna instytucja, która będzie w stanie w praktyce monitorować to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia? Ja boję się, że nie. Natomiast jakie ma obowiązki rzecznik praw pacjenta? Jeżeli następuje gdzieś naruszenie tak zwanych zbiorowych praw pacjenta, to jest bardzo niejasno wytłumaczone w ustawie, czym są te zbiorowe prawa pacjenta, ale można podejrzewać, że to jest coś takiego, że lekarze czy pielęgniarki strajkują i wówczas nie ma jakichś świadczeń, czy jest jakaś zmowa, żeby nie leczyć. No to rzecznik ma prawo ukarać taką placówkę. Czyli rzecznik będzie karał placówkę.
Z jakimi konsekwencjami?
Finansowymi, ale rzecznik będzie karał placówkę za to, że lekarze strajkują. No przepraszam, no to coś nie tak. Dlaczego karać placówkę, która jest też poszkodowana z powodu strajku?
Jak placówka będzie spółką, to nie będzie żadnych strajków i nie będzie żadnych
problemów. Pan przewodniczący wspomniał właśnie o zasadach wyłaniania rzecznika praw pacjentów, a mnie interesuje zasada wyłaniania menadżera, przyszłego menadżera, jeżeli nie daj Boże ta ustawa przejdzie w takiej formie. Kto będzie zarządzał szpitalem?
Ja może się wrócę jeszcze do poszkodowanych pracowników, bo tutaj pan poseł wspomniał, że
tak jak pan prezes przepraszam, broni pacjentów, pani przewodnicząca.
No znaczy nie, ja powiem tak, ja nie będę przepraszała, dlatego że myślę tutaj, że ja niczego od pani minister Kopacz nie przyjmowała. Gdyby przejęła od nas, byłoby bardzo dobrze, panie pośle. Natomiast muszę powiedzieć, że lekarzom, młodym lekarzom wydłuża się czas pracy. Podobnie zresztą wydłuża się czas pracy pracownikom zatrudnionym w tak zwanych szczególnych warunkach w ochronie zdrowia, nie proponując nic w zamian. Mało tego, pracownikom odbiera się również inne prawa, to już niewielkie prawa mieli w ochronie zdrowia, ale głównie dotyczące czasu pracy. Sposób, w jaki traktuje się ekspertów, bo tutaj ojciec zapytał o ten dialog, był obecny pan profesor, ekspert z dziedziny patomorfologii,
Domagała,
ostatni, pan profesor Venancio Domagała, który mówił o tym, jak fenomenalną umiejętność musi mieć patomorfolog, żeby rozróżnić tkanki, żeby rozróżnić zmiany w tych tkankach, zapamiętać to. jak to jest odpowiedzialne zadanie patomorfologa w kontekście całego dalszego leczenia, na przykład w chorobach onkologicznych. Ci pracownicy mają w tej chwili czas pracy 5-godzinny, właśnie ze względu na te szczególne obciążenia i na te szczególne warunki. Proponuje się im wydłużenie czasu pracy na 7,35, nie proponując nic w zamian. A opinia pana profesora, wygłoszona bardzo merytorycznie, bardzo spokojnie, bardzo stonowana, została przez panią przewodniczącą z Platformy Obywatelskiej, bo to są projekty poselskie. My cały czas mówimy pani Kopacz. Projekty poselskie. Rząd tych projektów się tak naprawdę chyba wstydzi albo boi, bo tak naprawdę nikt z ministrów pod tymi projektami się nie podpisał. Pan profesor został potraktowany jak sztubak. Jak uczniak przez panią przewodniczącą Małecką Liberę, która pozwoliła sobie nie tylko na dosyć niegrzeczne potraktowanie, ale na komentowanie wypowiedzi pana profesora w sposób, powiedziałabym, ja czułam naprawdę wstyd za takie zachowanie.
Ale pani brał głosu na temat tej...
Ona już pierwsza krytykowała pana profesora bardzo ostro.
Jak się zachowywała pani przewodnicząca wówczas, tak, Ewa Kopacz, w stosunku do pana ministra Zbigniewa Religa, to pominiemy to milczenie po prostu, bo nie wypada o tym mówić, bo arogancja rzeczywiście była bardzo, bardzo wyraźna.
Panie pośle, przepraszam na moment, ponieważ musimy zaprosić również naszych widzów i słuchaczy do wspólnej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o walce o przyszłość służby zdrowia. Rozmawiamy z panem posłem Czesławem Hocem, z panią przewodniczącą Marią Ochaman i z panem przewodniczącym Adamem Sandauerem. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu to oczywiście 056, numer kierunkowy, następnie 657 0011, 657 00 2014. Zapraszamy do wspólnego udziału w naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Walka o przyszłość służby zdrowia to temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Walka o przyszłość służby zdrowia, czyli walka o pacjenta, o zdrowie każdego z nas. O tym z naszymi gośćmi dzisiaj rozmawiamy. Wszystko wskazuje na to, że przepowiednie pani Sawickiej jeszcze z kampanii wyborczej sprawdzą się. Proponowana przez Platformę nowela ustawy o ZOZ-ach sprowadza się jednoznacznie do prywatyzacji szpitali, której przecież, jak zapowiadano podczas kampanii wyborczej, miało nie być. Miało nie być i miało również nie być NFZ-ów i służba zdrowia miała być też bezpłatna, to znaczy utrzymywać się ze składek, które są na nas nałożone, a tutaj są kolejne propozycje.
Nie jest bezpłatna. My cały czas płacimy. To jest takie utrzymywanie takiej fikcji, że służba zdrowia jest bezpłatna. My płacimy dzisiaj, tak jak mówię tutaj, myślę ja, pan prezes, czy pan poseł, dwie składki. Moja mama, która już jest na emeryturze, płaci jedną składkę, taką dodatkową, która została uchwalona w 2004 bodajże czwartym albo piątym roku, w czwartym. I wiem, że wnioskodawcą wtedy był pan poseł, pan wiceminister Bolesław Piecha. I ta druga składka rzeczywiście sposób też zasila system. To są pieniądze, to są nasze pieniądze, my to płacimy, dlatego to nie mówimy o bezpłatnej służbie zdrowia. Ojciec powiedział o pomysłach pani Sawickiej na prywatyzację. Platforma jeszcze dzisiaj się wypiera. Mówi, że to nie, jaka prywatyzacja nie będzie na tej prywatyzacji. Tak naprawdę no, chodzi o to, żeby szpital mógł być przekształcony w spółkę. Ja powiem tak, że uważam, że został popełniony błąd znacznie wcześniej, kiedy pojawiły się rzeczywiście niepubliczne podmioty na rynku i one dzisiaj są, chociaż twierdzą, że tak nie jest, ale one są w uprzywilejowanej sytuacji do tych, którzy tylko mogą działać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Stąd też wiele szpitali, to jest trochę może odpowiedź też na to ojca pytanie wcześniejsze, wiele szpitali chce się przekształcić w spółki, żeby móc świadczyć również usługi odpłatnie dla pacjentów. Pytanie tylko, czy my mamy taki rynek, tu patrzę w stronę pana prezesa, dlatego że to pacjenci będą tak naprawdę odpowiadali na to, czy tych prywatnych usług nam tyle potrzeba. One już dzisiaj istnieją na rynku. Co więcej, mówię, że w żadnym kraju nie jest tak, że każdy prywatny podmiot ma od razu kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. U nas każdy ma, bo musi być również podmiotów. I pytanie, czy ten rynek przypadkiem nasycony, czy to nie jest
pani
tak,
że... Pani przewodnicząca, pacjenci nie mają wyjścia. Lecząc, trafiając do publicznego zakładu opieki zdrowotnej, po wypisaniu ze szpitala chociażby, pacjent kontynuuje leczenie w prywatnie.
Pacjent, którego stać na to, kontynuuje leczenie.
Tak, a ten, którego nie stać, nie kontynuuje.
Po prostu nie kontynuuje.
Tak jak ze stomatologiem. ma pieniądze.
Mamy sprywatyzowaną stomatologię w Polsce i najwyższy stopień próchnicy w Europie. I mamy
proszę, ale proszę ojca,
jeszcze jedno zdanie, przepraszam, pan poseł i już odbieramy telefon.
Proszę ojca, to co powiedział pan prezes, to najlepszy wyraz i najlepszy jakby wymiar tego wszystkiego to jest prywatyzowana stomatologia. Lekarze są zadowoleni, ale pacjenci czy są zadowoleni? To jest właśnie, to jest, natomiast jeszcze też jakby trzeba odwrócić problem, że właśnie mówimy, że pewne, to co pani przewodnicząca mówiła, że szpitale prywatne albo przychodnie prywatne, one mają się dobrze. Tak, tylko one mają wybranego pacjenta. Oni mają dobranego pacjenta mają. One będą funkcjonować bardzo dobrze się będą miały, ale mają nieopodal
leczą rentownych pacjentów, tak samo to co powiedział pan prezes. I rentowne procedury.
Ja powtórzę może jaśniej to, co powiedziała pani przewodnicząca chwilę temu, bo było to, ja to zrozumiałem, ale nie wiem, czy wszyscy. Otóż, proszę państwa, prywatne przychodnie mogą pobierać pieniądze od prywatnych pacjentów i mieć kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast publiczne, państwowe przychodnie dzisiaj nie mogą odpłatnie leczyć pacjenta, mogą tylko mieć kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tu nie ma żadnej równości tych podmiotów.
I w tym wymiarze dyrektorzy chcą być niepublicznymi tylko po to, żeby
pobierać. Pozwolą przerwę wam, ponieważ mamy telefon. Halo, słuchamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Będzie pan...
Halo?
Słuchamy panią.
Teresa z Warszawy mówi.
Witamy,
proszę państwa,
słuchamy.
Ja jestem zdziwiona, jak my jesteśmy naiwni i wierzymy w takie obietnice przedwyborcze. Ja nie wiem, ludzie myślą, że będzie wciąż taniej i na przykład chwycili, wiele osób się załapało na haczyk, że będzie niższy podatek od działalności gospodarczej. Jechałam z taksówkarzem, tak powiedział właśnie, że on głosował na Platformę Obywatelską, bo obiecała, że podatek będzie obniżać. No i mamy.
Platforma wiele rzeczy pani Tereso obiecała. Między innymi miała nam zagwarantować bezpłatny dostęp do opieki medycznej, zlikwidowanie NFZ-ów, a w gruncie rzeczy obiecuje i chce sprywatyzować, przekształcić ZOZ-y w spółki prawa handlowego. O tym rozmawiamy dzisiaj.
Jeszcze jedno słowo chcę powiedzieć. Jak można wierzyć takiej, takiej partii, która przez dwa lata kłamstwami odrzucała PiS? Przecież to był stek wymyślonych kłamstw, które się przypisywało PiS-owi, a to było sądzenie podług siebie. I już można było wywnioskować, że ta partia będzie nas nadal okłamywać. Bo jak tu się mówi o jakimś wstydzie, ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia, co to jest wstyd. Nie mają pojęcia. Ja obserwuję tę scenę polityczną od 19 lat. I nic się nie zmienia, wciąż są ci sami ludzie i najgorsi się biorą rządzić. Najgorsi. Najgorsi, którzy nie chcą, żeby Polska istniała. No cóż to jest z tą służbą zdrowia? Czy to nie jest prawie jak obóz koncentracyjny, wykańczalnia będzie nas?
Pani teraz...
kto nam da kredyt na to, żeby się leczyć? Bo przecież nie każdego stać jest, żeby miał odłożone pieniądze. To tyle chciałam.
Bardzo dziękuję za tę refleksję. Bardzo serdecznie również pozdrawiam. Kto nam da kredyt na to, żebyśmy się leczyli?
Czy już dzisiaj jest tak? Ja sama osobiście muszę powiedzieć, że żeby wyleczyć mojej córce dużą nieprawidłowość właśnie w budowie zębów musiałam, a której Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje, po prostu nie ma tego w koszyku tak zwanym, musiałam brać kredyt, żeby dziecku po prostu te zęby mogły być naprawione. Stąd też to już się dzieje w stomatologii, to co powiedział pan prezes. I myślę, że w przypadku no, niektórych procedur, zresztą dzisiaj wykonywanych również, właśnie tak jak powiedział pan poseł w niepublicznych szpitalach, no, żeby się leczyć szybko i skutecznie, to kosztuje. Dlatego pytałam o to, do kogo, kto będzie się leczył w tych spółkach. I tak naprawdę, tak jak powiedziała pani poseł Sawicka, to nie chodzi o to, żebyśmy się leczyli, tylko o to, żeby po prostu nastąpiła prywatyzacja deweloperska. To jest to, co dzisiaj mamy w Konstancinie, w Wysoko Konstancin. Myślę, że będzie okazja o tym też powiedzieć w późniejszej części programu. Czyli po prostu wyprzedawanie majątków, ograniczenie liczby szpitali.
Gdyby, proszę Państwa, gdyby założyć, że pani poseł Sawicka nie była fantastą, to w takim razie jeszcze w klimacie służby zdrowia działa frontmenka i główny maher. Oczywiście mówię to w formie trochę żartu, ale ta instytucja lodziarni, jak zapowiedziała pani poseł Sawicka, oczywiście jakby no, nie mająca oparcia w rzeczywistości, no niestety zaczyna być jakby coraz bliżej, no bo jeśli rzeczywiście mamy od 1 stycznia mieć obligatoryjnie wszystkie ZOZ-y w spółki prawa handlowego, oczywiście z możliwością potem upadłości i potem prywatyzacji, no to w jakimś momencie zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście nie idzie to torem no, takiego planu bardzo, bardzo wyraźnego, gdzie biznes i gdzie pieniądz będzie ponad wszystko. Oczywiście ekonomia w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia jest bardzo ważna, ale akurat nie najważniejsza w służbie zdrowia, w innych dziedzinach tak.
Panie pośle, bardzo dziękuję. I jeszcze jedna sprawa. Ostatnio posłowie Prawa i Sprawiedliwości są karani przez Komisję Etyki Poselskiej i nie tylko. Czy pani poseł, pani minister Ewa Kopacz będzie ukarana za to, że używa no, dosyć niewybrednych epitetów pod adresem opozycji? Chodzi tutaj o słynne hieny.
Cmentarne.
Proszę ojca, więc Platformie Obywatelskiej uchodzi, jeśli się mówi o nasz Stasi, Securitate, jeśli się mówi Watacha Wilków, jeśli Dornoć, jeśli rzeczywiście hieny cmentarne, jakoś to nie przeszkadza może większości. Natomiast oczywiście bardzo się uważa i bardzo się punktuje to, co jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast czy będzie wniosek do etyki, Komisji Etyki Poselskiej? Nie wiem, bo to jest praktycznie klub parlamentarny i musi o tym decydować.
Zajdę słowo, panie pośle, z tymi hienami cmentarnymi, to Platforma wstrzeliła się. Dlaczego? Dlatego, że według tej nowej ustawy spółka, na przykład miejska, będzie mogła mieć kilka. W tym na przykład może być firma, która będzie miała cmentarz, będzie mogła mieć szpital. Więc myślę, że myśląc o tych hienach, to po prostu myśleli rzeczywiście już wyprzedzając wiek historii.
Pani minister, co mówi?
Podświadomie.
Ostatnia minuta i ostatnie zdanie.
Ja chciałem powiedzieć coś takiego, że mówi się, że leczenie jest drogie, że generujemy długi. Tylko, że my z roku na rok, jako społeczeństwo, wydajemy coraz więcej na leczenie, mamy coraz więcej długów i coraz gorszy dostęp społeczeństwa do opieki medycznej. Coś tu jest nie tak. Myślę, że tak naprawdę miała rację pani przewodnicząca Ochman, mówiąc, że ten system trzeba przede wszystkim uszczelnić.
Będziemy zastanawiali się, jak to już w drugiej części naszego spotkania i czy rzeczywiście placówki publiczne, placówki służby generować długi. To po 21.40 już na antenie Radia Maria. Serdecznie teraz widzów telewizji Trwam i słuchaczy zapraszam do drugiej części naszego spotkania. Państwu dziękuję za uwagę, gościom za przybycie. Dzisiaj naszymi rozmówcami byli pani przewodnicząca Maria Ochman, pan poseł Czesław Hoc i pan przewodniczący Adam Sandauer. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Thank you. będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja w ostatnią już sobotę miesiąca lipca. Już połowa wakacji za nami. Mam nadzieję, że dobrze wykorzystujecie ten czas. Na pewno odwiedzacie różne zakątki naszej ojczyzny. Niektórzy jadą nad morze, inni w góry lub nad jezioro. I wszędzie tam, gdzie jesteśmy, powinniśmy pamiętać o tym, że wakacje są darem Boga. To z Jego dobroci otrzymaliśmy ten wolny czas. Dlatego trzeba dziękować Bogu za każdą chwilę tego wolnego czasu, ale także za cały piękny świat, który Bóg stworzył z miłości do każdego z nas. Uwielbiajmy Boga pięknie otaczającej nas przyrody. W śpiewie ptaków, w różnych kolorach kwiatów, w pięknych lasach, łąkach, ale także uwielbiajmy Boga w każdym człowieku, którego napotykamy na swoich wakacyjnych szlakach. Niech ta postawa wdzięczności i uwielbienia Boga nieustannie nam towarzyszy podczas tegorocznych wakacji, a zobaczymy, że będziemy potrafili cieszyć się każdą chwilą i tym wszystkim, co nas otacza. Ciekawa jestem, czy udało Wam się już zachęcić kogoś do codziennego odmawiania Różańca Świętego? Czy udało Wam się także założyć już podwórkowe koło różańcowe dzieci lub powiększyć już istniejące? To bardzo ważne, abyśmy byli odważni w szerzeniu modlitwy różańcowej. Bo nie sztuką jest gdzieś w kąciku odmawiać Różaniec Święty samemu. Ale właśnie trudniejsze jest to, aby zachęcać kogoś, kolegów, koleżanki, podczas wspólnej zabawy, wspólnego spotkania do wspólnej modlitwy. Dlatego niech Matka Najświętsza obdarzy nas potrzebnymi łaskami i odwagą, byśmy z największą miłością potrafili mówić innym o tym wielkim wezwaniu Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca Świętego, by także inni, patrząc na nas, zapragnęli całym sercem ukochać Matkę Najświętszą i pomagać jej w ratowaniu świata i każdego człowieka poprzez modlitwę różańcową. Jako zachętę do tego, by szerzyć modlitwę różańcową i zakładać podwórkowe koła różańcowe dzieci, chciałabym przeczytać Wam podczas tej dzisiejszej audycji list, który otrzymałam ze Stanów Zjednoczonych. Pani Bożena pisze w nim następująco. Posłuchajcie. Modlimy się już od października 2007 roku i chcielibyśmy uzyskać legitymację i zalegalizować nasze kółko różańcowe. Tworzyliśmy grupkę dzieci przy kościele świętego Józefa w Hackensack, New Jersey w USA. Ja jestem katechetką i uczę lekcji religii klasę pierwszą przy naszej parafii. Po przeczytaniu artykułu z Rycerzyka Niepokalanej i z rodziny Radia Maryja postanowiłam zachęcić dzieci w naszej parafii i zaangażować je w codzienne odmawianie różańca, aby i one pomogły Matce Bożej ratować świat od złego. Uważam, że jest to cudowny pomysł. I my też chcielibyśmy dołączyć do tego światowego różańca. Może nie jest nas jeszcze dużo, ale swoją postawą i modlitwą spróbujemy zachęcić jeszcze inne dzieci i tych, co z dobrej woli będą chcieli odmawiać razem z nami codziennie modlitwę różańcową. I nasze kółko modlitewne czasem się powiększy. Bardzo dziękuję Pani Bożenie za założenie podwórkowego koła różańcowego dzieci tam w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkie dzieci, które tworzą to podwórkowe koło różańcowe. Na razie jest 8 dzieci w tym kole. Życzymy, by Matka Boża pomagała w dalszym rozwoju Waszego koła. W dniu dzisiejszym w kościele wspominamy świętą Annę i świętego Joachima, rodziców Matki Bożej i dziadków Pana Jezusa. Zostali oni szczególnie wybrani przez Boga. Zostali przecież rodzicami Matki Najświętszej, a także dziadkami Pana Jezusa, więc to naprawdę ogromna łaska. I oni także wychowali Matkę Najświętszą w duchu wielkiej miłości do Boga, w duchu modlitwy. Tak, że Maryja właśnie również pod wpływem tego wychowania w domu rodzinnym pozostała wierną służebnicą Państwa, realizując swoje fiat wypowiedziane przy zwiastowaniu. W dniu dzisiejszym przez wstawiennictwo świętego Joachima i świętej Anny módlmy się za naszych rodziców i dziadków, aby zawsze za przykładem właśnie rodziców Matki Bożej i dziadków Pana Jezusa potrafili prowadzić swoje dzieci i wnuki do Boga, by właśnie wychowywali je w duchu wiary, w duchu modlitwy, a także miłości właśnie do Boga i do drugiego człowieka. 1 sierpnia wspominamy w kościele świętego Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora kościoła, założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. W tej okazji pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim ojcom i braciom redemptorystom na czele z ojcem prowincjałem warszawskiej prowincji ojców redemptorystów, także z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem, a także najserdeczniejsze życzenia również kieruję do wszystkich ojców pracujących w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, na czele z ojcem Piotrem Dytlafem, opiekunem podwórkowych kół różańcowych dzieci. Życzę błogosławieństwa Bożego, nieustannej opieki Matki Najświętszej, a także, aby założyciel, święty Alfons, wypraszał wszelkie potrzebne łaski. Przede wszystkim łaskę wiernego podążania drogą, jaką wyznaczył założyciel, by jak najwierniej wypełnić powołanie kapłańskie i zakonne. Także pamiętamy w modlitwie o wszystkich ojcach i braciach redemptorystach i dziękujemy za wszelkie dobro, za tą posługę. Życzymy także wielu sił na dalsze lata posługi. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, a więc tak jak zawsze w pierwszy piątek miesiąca czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Natomiast pierwszą sobotę miesiąca czcimy Niepokalane Serce Maryi. I tutaj właśnie szczególnie pragnę prosić Was, abyście pierwszą sobotę miesiąca wynagradzali Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i zniewagi, abyście w tym dniu uczestniczyli we mszy świętej. Kontynuując nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. W minionym miesiącu rozpoczęliśmy nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca, dziękując Bogu i Matce Najświętszej za dar dziesiątej pielgrzymki podwórkowych ku różańcowych dzieci na Jasną Górę. Dlatego proszę, abyśmy wszyscy pragnęli kontynuować to nabożeństwo. Wypełnijmy warunki, o które prosiła Matka Najświętsza, czyli właśnie uczestniczmy w Eucharystii, przyjmijmy Komunię Świętą, odmówmy Różaniec Święty, przystąpmy także do sakramentu pokuty. I to wszystko ofiarujmy w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i zniewagi. A także przez 15 minut rozważajmy jedną lub kilka tajemnic Różańca Świętego. A teraz na zakończenie pragnę gorąco zaprosić Was na nasze kolejne regionalne spotkanie, które tam odbędzie się 31 sierpnia w Stoczku koło Czemiernik w kościele świętego Antoniego Padwy u ojców Franciszkanów. Przybądźcie jak najliczniej na to spotkanie. Na pewno Matka Boża czeka już na nas wszystkich. Poproście także Waszych rodziców, kapłanów, siostry zakonne, katechetów, by pomogli Wam zorganizować wyjazd do Stoczka. Aby nikogo z nas nie zabrakło, zachęćcie także koleżanki i kolegów do wspólnego wyjazdu, szczególnie tych, którzy jeszcze nie należą do podwórkowych kół różańcowych dzieci, aby mogli zobaczyć, jak właśnie działają podwórkowe koła różańcowe, by mogli doświadczyć tej niezwykłej atmosfery panującej na naszych spotkaniach. Dlatego w swoim środowisku bądźcie apostołami Matki Najświętszej i przyprowadźcie także ze sobą innych na nasze regionalne spotkanie. Bardzo dziękuję za słuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień. Panem Bogiem!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Godzina 19:45. O tej porze najserdeczniej i najcieplej witam naszych najmłodszych przyjaciół. Witam Was, drogie dzieci. I to właśnie Was zapraszam do modlitwy na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Nade wszystko pamiętajcie, by klęknąć do modlitwy w zaciszu swego pokoju, by wykonać chociaż krótki telefon do Pana Boga, by podziękować za kończący się kolejny wakacyjny dzień, za to wszystko, co było Waszym udziałem, by też przeprosić za zło wyrządzone, poprosić o noc spokojną i szczęśliwą. Polski Północnej do Łodzi włącznie 056-655-2355. Dla dzieci z południa kraju 655-2356. Dla naszych najmłodszych przyjaciół z zagranicy 00 48 56 655-2333 i 655-2366. Posłuchajcie, jak modli się mała Paulinka. Panie Boże, ja nie myślę o Tobie jak o kimś wielkim, większym ode mnie. Owszem, wiem, że jesteś wielki, ale ja uważam Ciebie przede wszystkim za przyjaciela, za kogoś, kto jest zawsze przy mnie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Panie, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś. To modlitwa małej Paulinki. A jaka będzie Wasza modlitwa? O tym przekonamy się już za chwilę. W każdej chwili Waszego życia zawsze towarzyszy Pan Jezus, Jego pokój i radość niech wypełniają serce, niech nigdy nie będzie w Was lęku i strachu. Wieczorne modlitwy najmłodszych, bardzo proszę. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, jak masz na imię?
Natalia.
Witam Ciebie, Natalko, skąd telefonujesz?
Z Iławy.
I jak to w Iławie można przeżywać wakacje?
Dobrze.
Wszystko dobrze?
Tak.
Humor dopisuje?
Tak.
No to najważniejsze. Za kogo chcesz ofiarować modlitwę?
Chciałabym się pomodlić za moich rodziców,
tak?
Za siostrę Anię, która ma dzisiaj imieniny i za moją babcię, która także ma imieniny, za papieża Benedykta XVI, no i już wszystko.
I to wszystko. No to rozpocznij, proszę bardzo.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Natalko, dziękuję za Twoją modlitwę, dziękuję za Twój telefon. Pozdrawiam Ciebie, a Ty pozdrawiaj wszystkich w domu, dobrze?
Dobrze.
Z Panem Bogiem, do usłyszenia i do zobaczenia. Proszę bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jak masz na imię?
Daria.
Witam Ciebie, Dario. Powiedz nam, co dobrego u Ciebie, jak Twoje wakacyjne dni upływają?
Dobrze.
Wszystko dobrze? Udało się gdzieś wyjechać?
Tak.
No to fajnie. A za kogo chcesz się modlić?
Za babcię, za tak? dziadka, za ciocię Basię z Gostynina. Mhm.
I jeszcze za kogo?
Za mamusię, za tatusia, za moją młodszą siostrę, Olę, tak? i za całą Radio Maryję i za Jana Pawła II.
Proszę bardzo, słuchamy Twojej modlitwy.
Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną duszą łzą. Za krzyżem drzwi do nieba drzwi dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi. Jezu, dziękuję Ci za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty. Jezu, dziękuję Ci.
Dario, bardzo dziękuję za wyśpiewaną modlitwę. Pozdrawiam Ciebie, pięknych wakacji jeszcze życzę. Do następnego razu z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę bardzo, wieczorne modlitwy najmłodszych.
Halo?
Tak, słucham. Jak ty masz na imię?
Michał.
Witam, Michale. Skąd do nas telefonujesz?
Z Netty.
I powiedz mi, czy dzisiaj u ciebie była piękna pogoda, słońce bardzo dokuczyło, czy padał deszcz?
No, była ładna pogoda.
Ładna pogoda. Co można było robić, jak była ładna pogoda?
No, ja trochę siedziałem w domu.
Bo pewnie było za gorąco, co?
No.
No właśnie, to lepiej w domu, bo tam chłodniej, prawda?
Tak.
Dobrze, Michale, będziesz się modlił. Za kogo?
Za rodziców.
To proszę bardzo, słuchamy. Jaka to będzie modlitwa?
Może być wierszyk?
Może być wierszyk. To odważnie, rozpocznij.
Boże, w Twojej hojności ziemia rodzi winne grona, przyjmij to wina i przemieni w krew Twego Syna, aby ugasić nasze pragnienie. Tak jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Twoim Synem.
Bardzo dziękuję, Michale, za Twoją modlitwę. Ty teraz jesteś w domu, czy udało Ci się gdzieś wyjechać?
No, wyjechałem.
Wyjechałeś.
W Radomiu jestem w Netty.
A to wszystko tłumaczy. Bardzo dziękuję. W takim razie niech będzie to piękny czas, pełen miłych wrażeń, dobrze? Dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam Ciebie, Michale. Ty pozdrawiaj rodziców i tych, z którymi jesteś. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Monika.
Witam, Moniko, i słucham. Co dobrego nam powiesz? Wszystko dobrze?
Tak.
A wakacje jak mijają?
Też dobrze.
No to się cieszę. A modlić się będziesz za kogo?
Za mamę, za tak? tatę, za siostrę Asię, za babcię, dziadka.
I? Wszystko?
I za ciocię Halinkę.
Proszę bardzo, słuchamy.
O Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj, kieruj, wzmacnij i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaź mi to wykonać. Opisuję Ci uległy we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę. Amen.
Moniko, dziękuję serdecznie za Twoją modlitwę, za Twój telefon. Pozdrawiam Ciebie, wszystkiego co dobre. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
My widzimy się i słyszymy już za chwilę.
Yeah.
Moi drodzy, czasami w reżyserce telewizyjnej grasują małe chochliki, dlatego też nie mogliśmy wysłuchać w całości piosenki Małego Chóru Wielkich Serc, za co z serca przepraszam. Moi drodzy, zapraszam również i zachęcam do tego, by nadsyłać do nas pozdrowienia z wakacji. Na takie wciąż czekam, bo wakacje trwają. Piszcie do nas, adresując Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń. Powtórzę, Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87